Dla inwestujących w metale szlachetne rok 2025 był wyjątkowo zyskowny. Złoto i srebro od lat pełnią rolę stabilnego fundamentu bezpieczeństwa finansowego, szczególnie w czasach niepewności. Mennica kapitałowa to doświadczenie, transparentność i dostęp do fizycznego złota oraz srebra. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe już teraz. Wejdź na mennicakapitałowa.pl, wpisz kod RADIO przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu.
Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry.
Oglądał pan skoki oczywiście i widział pan to zwycięstwo.
Widziałem.
Jak? Spodziewał się pan, że tak szybko pierwszy srebrny medal?
Znaczy, no, oczywiście wszyscy trzymaliśmy kciuki, ale...
Ale że to 19-latek?
No super, no cieszymy się. No pokazuje, że jednak od tych ponad 20 lat, ponad 25 lat
będą
w skokach
następne?
To jesteśmy potęgą. No, mam nadzieję, że będą następne.
Premier spotka się z Kacprem Tomasiakiem?
Trudno mi powiedzieć, ale na pewno premier się bardzo cieszył też z tego, zresztą pisał o tym w mediach społecznościowych, z tego medalu, no bo jest absolutnie kibicem.
Ale będzie jakaś nagroda może dodatkowo od premiera rządu to, dla Kacpra Tomasiaka?
Trudno mi jest mówić, myślę, że przepraszam, pan Kacper w ogóle teraz żadnej dodatkowej nagrody nie oczekuje, no bo to jest gigantyczny sukces na 19 lat.
A pojedzie premier na igrzyska zimowe?
No jest minister sportu na Igrzyskach Olimpijskich. Premier ma dosyć dużo zajęć. Nie wiem, czy mu się uda wyrwać na Igrzyska.
Ale będzie
próbował?
Raczej nie poleci. Dobrze. 55% Polaków, to jest 52% Polaków, to są dane z naszego sondażu, opinia 24 dla RMF FM, popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, z czego 31% zdecydowanie. Dodajmy, że wśród młodszych sondażowanych, czyli w grupie 25-29 lat, 43% mówi zdecydowane nie takiej decyzji. Rozważacie w ogóle przywrócenie?
Nie ma na ten temat rozmowy. Mamy zawodową armię, która jest no, jedna z większych w Europie, jedna z większych w NATO też. Wydajemy 5% PKB na obronność.
Ale temat
duży program SAFE, także my, jeśli chodzi o kwestię przygotowania Polski i odstraszania naszych przeciwników, robimy bardzo dużo. Ale co więcej, wszyscy rozumiemy doskonale, że społeczeństwo musi być też odporne i przygotowane na różne zagrożenia kryzysowe. W związku z tym są szkolenia, premier
to wiem. Panie Wadysław Kościół. Ale nigdy o tym nie rozmawialiście? Nie było nawet takiego tematu?
Nie przypominam sobie takiego tematu, ale powiem, bo to jest ważne. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w tym tygodniu o tym, że już 16 tysięcy osób zostało przeszkolonych w tym programie realizowanym przez MON. Do końca tego roku będzie kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób. To są takie rzeczy, które przygotowują naszą odporność i zarówno możliwość odpowiedniego...
Panie ministrze, ale szef BBN-u mówi, warto w tym studiu, w RMF FM mówił, czyli Sławomir Cenckiewicz mówił, a może warto przywrócić. On nie mówił może. Warto przywrócić. Są kraje europejskie,
różne rzeczy
które
mówi
przywróciły.
Sławomir Cenckiewicz.
Czyli nie zgadza się państwo, że trzeba wrócić. Ale 52% Polaków mówi warto.
A jak było dokładnie sformułowane pytanie?
No czy warto przywrócić zasadniczą służbę wojskową?
No to zakładałbym, że pewnie jak takie pytanie pada, to każdy sobie mówi, okej, warto to rozważyć. Natomiast jak przychodzi do szczegółów i tego, że syn, wnuk czy brat, czy
no jak widać ci młodsi, to nawet jak do nich się to odnosi, to już nie.
Poborowego, dobrze. Jakby przyszło do konkretów, to pewnie to by się zmieniło. My musimy robić, znaczy, po pierwsze, standardy NATO są takie. Armia zawodowa i na tym się skupiamy. Dobrze wyposażona, na tym się skupiamy. Wydajemy naprawdę mądrze, duże pieniądze.
Rada przyszłości.
Przygotowaliśmy program SAFE i cała Unia Europejska to przyjęła i szkolimy ludzi. I no to są rzeczy,
panie
na których powinniśmy
Rada
się
przyszłości, to jest odpowiedź, czym będzie? Premiera.
To się okaże.
Ale nic pan nie zdradzi, to jest
10,
Rada Przyszłości.
10:15.
Chodzą takie słuchy, że będzie odpowiedź na Radę Pokoju Donalda Trumpa.
Nie, to nie są powiązane.
A trzeba będzie płacić wpisowe?
Nie. Panie rektorze, przez ostatnie 35 lat Polska się bardzo dynamicznie rozwijała i jakby zbudowaliśmy wspólnie, Polacy, wszystkie rządy, także udział każdych kolejnych rządów, tego oczywiście też bardzo duży, nowoczesną gospodarkę, szybko, dynamicznie rozwijające się państwo, o stabilnej gospodarce, z niezłą infrastrukturą.
Ale to jest przeszłość i teraźniejszość, a co będzie przyszłość?
Jakby dał mi pan skończyć,
dobrze,
to...
Dobrze.
Pamięta pan Polskę w 89
tak,
roku,
pamiętam.
90. O takiej rzeczywistości, jaką mamy teraz, to nawet pan nie marzył. Nawet
nikt z nas nie marzył.
Właśnie, dokładnie tak. Mamy naprawdę, powinniśmy być wszyscy jako Polacy dumni, ale te silniki wzrostu, które nas doprowadziły do tego, przedsiębiorczość Polaków, to jest cały czas działający bardzo mocno silnik wzrostu. Reformy te z lat 90. trudne, to już jest silnik, który się wyczerpuje. Nasze wejście do Unii Europejskiej.
Czy to będą nowe silniki?
Nie, chodzi o to, że musimy teraz myśleć o rozwiązaniach, które są absolutnie nastawione w 100% na przyszłość. Nowe technologie, wzmocnienie kwestii energetycznych, sztuczna inteligencja.
To
już wszystko godzina...
Ale to będą profesorowie, eksperci, biznesmeni?
To już wszystko godzina 10:00, natomiast musimy myśleć, jeśli myślimy o dalej tak dynamicznym rozwoju Polski, jak Polska się rozwijała przez ostatnie lata i zadziwiła cały świat. Mamy kolejne okładki zachodniej,
ale
nie tylko zachodniej
prasy. Ale rzeczywiście
będziecie
słuchać tych rad? Bo można odnieść takie wrażenie, że często powołujecie także jako Koalicja Obywatelska rady, po czym rady są,
na przykład,
a rzeczywistość...
O której radzie pan mówi?
Na przykład deregulacje. Tak wiele znowu...
Uważa pan, że deregulacja to jest sprawa, która
jeszcze nie weszła wystarczająco. Nie wysłuchaliście wystarczająco.
Ponad 100 konkretnych rozwiązań, w tym domniewanie niewinności podatnika. Powiem uczciwie, proces deregulacji to jest proces, który jest naprawdę czymś, czym się można pochwalić.
I tu będzie podobnie.
Myślę, że tak. I co więcej, ten proces deregulacji w czasie polskiej prezydencji został zaszczepiony w całej Unii Europejskiej, bo Unia zawsze była przeregulowana. I co więcej, powiem jeszcze, Niemcy, Duńczycy, Francuzi dopytują naszych przedstawicieli i za każdym razem rozmawiają z polskimi przedstawicielami.
W tej radzie
powiedzcie nam, jak robicie w Polsce deregulację. Dobry przykład tej rady, bo można się od tego dobrze odbyć.
Będą podobni ludzie w tej radzie w przyszłości?
10:15 wystąpienie premiera.
To bardzo proszę pytania od naszych słuchaczy. To jest już teraźniejszość. Dwa pytania bardzo proszę wylosować od razu.
Dwa?
Od razu dwa, ale jedno na pewno na antenie.
Czy kamera na to pytanie tutaj?
No nie wiem, jakie jest pytanie. Zaraz się dowiem, pan czeka i nasi słuchacze czekają. Proszę nie przedłużać się potrzebnie. Bardzo proszę.
Kiedy rząd zajmie się sprawą depenalizacji niewielkich ilości marihuany? Pyta Andrzej.
No właśnie. Zajmie się czy nie? Bo pojawia się taka informacja, że się nie zajmie.
Ja nic nie wiem o tym, żeby rząd nad tym pracował. Wiem, że są posłowie, którzy tym tematem, jeśli chodzi o kwestie medyczne...
Ale pojawiły się medialne doniesienia, że Donald Tusk się nie zgodzi.
Wiem, że się rząd nie ma prac na żadnym etapie, czy w SKRM-ie, czy na pracach rządu.
To bardzo proszę drugie pytanie. Jeśli nie ma, to nie ma. Rząd się nie zajmie. I rozumiem, że się nie planuje zajmować.
To już... Tak jak powiedziałem, są posłowie, którzy się tam zajmują, żadne ministerstwo nie wiem.
Ryszard Petru, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę drugie pytanie.
Czy popiera pan dla świętego spokoju nadać Pałacowi Kultury w Warszawie imię Donalda Trumpa?
No i to najpierw krótko, tak czy nie, a potem rozwiniemy. Nie?
Nie, no, znaczy ja myślę, że to jest żart, to pytanie jest żartem oczywiście. I bardzo zresztą nawiązującym do chyba tych wystąpień pana Neumana, który się ostatnio pojawił.
Nie, ale to jest bardzo poważne pytanie. To znaczy, jeśli nie chcemy dać Nobla, to może chcemy dać na przykład w każdym mieście pomnik, a Pałac Kultury, no prezydent lubi, jak się nazywa jego imieniem różne miejsca. Lotniska.
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Nie popieram takich rozwiązań.
Dobrze, to stawiamy kropkę, że gdybym się...
Pytanie, czy obdarowany takim imieniem chciałby
Zostać Pałac Kultury? Dobrze, zostawmy to pytanie. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM. Pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. To jeszcze ciągnąc temat, ale już krótko rzeczywiście, a jakieś inne miejsca, które moglibyśmy ofiarować Donaldowi Trumpowi? Może jakiś pomnik? Złoty, taki ładny, są takie obrazki w różnych miejscach.
Nie, no, znaczy...
Albo Port Polska imienia Donalda Trumpa.
No, panie doktorze, ja rozumiem... publicystyczna wartość tego pytania, ale...
Dobrze. Ale... Czy planujecie jakąś interwencję na rynku peletu? O to pyta bardzo wielu naszych słuchaczy. Są kłopoty z dostępnością peletu, on jest coraz droższy. No pytanie, czy jakaś interwencja?
Tak, widzimy ten problem. Wynika on w sposób oczywisty z bardzo mroźnej zimy i z dużo większego zapotrzebowania. Ja pod koniec zeszłego tygodnia rozmawiałem z panem ministrem Motyką. Pan minister Motyka zresztą też publicznie mówił o tym, że jeżeli się będzie pogłębiał ten problem, to oczywiście będzie interwencja. Ale z tego, co, co słyszałem i rozmawialiśmy, raczej sytuacja zaczyna się stabilizować.
No, ale oczywiście się robi cieplej.
Ale oczywiście jest monitorowana, jeżeli tylko będzie taka potrzeba.
Jakieś rezerwy strategiczne będą? Kiedyś robiliśmy rezerwy masła, może teraz poletą. Znaczy, ja wiem, że wiosna idzie, ale może jeszcze by się przydało.
No to trzeba będzie o tym myśleć. Oczywiście no, różnego rodzaju produktów, rezerwy strategiczne oczywiście są. Myślę, że tutaj sytuacja się
A dlaczego szybko dotąd nie było takiego działania? Dlaczego dotąd nie było jakiegoś działania rządu? W sprawie peletu.
No bo to jest sytuacja, która pojawiła się w zeszłym tygodniu de facto i wynika z tego, że był dużo większy popyt.
Znaczy o problemach z dostępnością peletu wiadomo od grudnia.
To nie jest też tak, że pelet jest produktem, który jest produkowany przez rząd.
To jest oczywiste,
no więc właśnie,
ale
tak?
Na rząd spada
tak, pytanie. I wtedy organy centralne interweniują w sytuacjach takich, kiedy na przykład dochodzi do zmowy cenowej.
Mówi, że jej nie
no
ma.
Więc właśnie.
Ale pytanie, czy są jakieś inne narzędzia, które państwo mogłyby zastosować?
Nadal minister energii, minister Motyka będzie i monitoruje bardzo, bardzo uważnie tą sprawę. Jeżeli będzie taka potrzeba, bo przecież wszyscy wiemy, że to jest sprawa ważna, poważna, bo dotyczy bezpieczeństwa naszych obywateli, to oczywiście będzie interwencja taka, jak pan minister uzna, że będzie po prostu najlepsza.
Panie ministrze, co z zespołem Epsteina zostało zapowiedziane? W tym tygodniu miało być pierwsze spotkanie, będzie? Tym zespołem analitycznym do sprawy zbadania polskich wątków.
Dokładnie tak. To już zgodnie z zapowiedzią pracuje tutaj minister Żurek, minister Siemoniak. Uznaliśmy, że skład tego zespołu nie będzie jawny, bo to są przede wszystkim funkcjonariusze, także prokuratorzy. I oni zajmują się generalnie analizowaniem tych wszystkich materiałów, między innymi pod kątem
wątków
polskich.
Ale tylko tych, które są jawne, czy również tych, które jeszcze nie zostały ujawnione? Bo wiadomo, że tylko część, niektórzy mówią, że całkiem niewielka,
tak, wiemy,
tych akt została ujawniona.
Wiemy, że to jest część, natomiast już samych materiałów jawnych jest tak
stron.
Dużo, że wymaga to bardzo rzetelnej analizy i skonfrontowania tego z wiedzą.
Co byście chcieli ustalić?
No to są dwa ważne wątki. Po pierwsze oczywiście wątek Polski, czy dochodziło do wykorzystywania polskich obywateli. Czy jakikolwiek polski obywatel miał w tym swój udział, albo
no, dwa polskie nazwiska pojawiają się na samej górze, na samym szczycie tej hierarchii.
Tu są nazwiska, miejsca, są ślady, są potencjalnie jakieś firmy, które mogły się zajmować rekrutacją. No to wszystko trzeba bardzo dokładnie zbadać. To jest jakby jedna rzecz. I oczywiście skonfrontować z tą wiedzą, którą mają służby, którą ma policja i ewentualnie we współpracy z partnerami naszymi z innych państw też się tym zająć. A druga rzecz, no to jest coś, o czym mówiliśmy już wcześniej. Jest tak dużo dowodów na to, że sprawa Epsteina ma silne powiązania z Rosją, że siłą rzeczy dotyczy także naszego bezpieczeństwa.
Część mediów mówi, że nie z Rosją. Tam pojawia się też taki ślad, sugestia, nie chcę mówić o śladzie, sugestia służb izraelskich.
No, na razie mamy też dużo śladów potencjalnie z Rosją, że to jest honey trap, że to jest próba utkania sieci przez służby, na przykład rosyjskie, dotyczące takich, żeby łowić potencjalne kompromaty i tak dalej. No więc to wszystko trzeba zbadać, bo może dotyczyć bezpieczeństwa Polski.
Ale rozumiem, że tylko będziemy mieć dostęp do tych jawnych akt. Czy rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi o dostępie do jakimś głębszym? Czy o
myślę,
jakimś
że jeżeli będzie taka potrzeba, rozmowa oczywiście będzie. Na razie mówimy o analizie bardzo precyzyjnej i takiej systemowej, profesjonalnej tego wszystkiego,
panie,
co jest.
Przejdźmy do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Konkretnie do pytania, jakie jest ostateczne i oficjalne stanowisko rządu na temat Rady Pokoju Donalda Trumpa, bo 19 lutego ma być pierwsze posiedzenie tej Rady. Powinniśmy wchodzić, nie wchodzić? No, trzeba jakieś przekazać stanowisko jutro prezydentowi.
No, na razie jeszcze nie było też wniosku prezydenta, żeby się tą sprawą zająć. Prezydent, rozumiem, dostał zaproszenie. Też warto poznać, jakie jest stanowisko prezydenta. Rząd tą sprawą formalnie na
no,
posiedzeniu...
Minister Przydacz mówi, że wejdziemy. I że powinniśmy wejść.
No, to...
I że powinniśmy zacząć poważną dyskusję na ten temat.
Więc właśnie, to jest bardzo poważna sprawa, którą trzeba bardzo dokładnie przeanalizować. Większość państw europejskich się nie spieszy z ogłaszaniem swoich.
Są takie, które nawet już ogłosiły, że nie wejdą.
W tej sprawie. Konstrukcja jest no, dziwna i tym samym to wymaga dokładnej analizy.
Czy dziwne to znaczy?
No, a czytał pan statut?
Tak, no dożywotnie stanowisko dla Donalda Trumpa.
Odpowiedź na pytanie.
Ale ja pana pytam,
co to znaczy
dziwne.
myślę, że rozumiemy się. Myślę, że też...
Rozumiem, że nie chce pan się narazić na tweet czy X ambasadora Toma Rose'a.
Nie, to znaczy w ogóle to jest nie o tym rzecz. Rzecz jest w tym, że konstrukcja tego typu formuł no, musi być wypracowana jednak w jakichś rozmowach międzynarodowych. Więc no, wymaga to bardzo, bardzo dogłębnej analizy.
Czyli będziecie sugerować spokojnie, czekamy. To już mamy zobaczymy. Czas nie goni nas.
Procedura, i mówiliśmy o tym, jest bardzo, bardzo jasna. Gdyby faktycznie, tak jak mówi pan minister Przydacz, pan prezydent już podjął jakąś decyzję w tej sprawie, to pewnie by wystąpił z wnioskiem do Rady Ministrów o zgodę na podpisanie czegokolwiek. Musi być taka zgoda. Nie wystąpił, więc jakby rozumiem, że też ośrodek prezydencki ma co najmniej dużo wątpliwości.
Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego mają być także omawiane kontakty marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Macie przygotowaną jakąś strategię na to spotkanie?
No to raczej myślę, że to jest powszechne dość w komentarzach, które się pojawiły, że pan prezydent chyba raczej chce z organu, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zrobić dość takie czysto polityczne.
No tak, ale marszałek Sejmu, a dokładnie szef jego kancelarii odpowiada tym samym. Mówi, jak chcecie rozmawiać o przeszłości marszałka Czarzastego, to porozmawiajmy o przeszłości prezydenta Nawrockiego.
No właśnie, ale to jest odpowiedź.
Ale to jest odpowiednia odpowiedź? To znaczy, no bo to jest odpowiedź...
W tej sprawie wypowiedział się w imieniu ministra Siemoniaka rzecznik Dobrzyński. Że nie ma żadnych wątpliwości co do marszałka Czarzastego. I tyle, no jakby nie musi to być przedmiotem rozmów no, Rady Bezpieczeństwa
wiadomo,
Narodowego.
Będzie,
no,
bo to pytanie no, padnie.
No to jest... To pokazuje, jak podchodzi do organów państwa otoczenie prezydenta.
Prawdopodobnie,
no, stawiam kropkę.
Mogę tutaj tylko przypuszczać, ale prawdopodobnie tematem będzie również kryzys, a może nie kryzys, w każdym razie wymiana X-ów, tweetów i tak dalej między ambasadorem Tomem Rose'em a Włodzimierzem Czarzastym, czyli kryzys dyplomatyczny na linii Warszawa-Waszyngton. Udało się go zażegnać? To już jest sprawa skończona? Czy jeszcze będziemy się przyglądać temu?
Ja myślę, że tutaj najlepszym komentarzem jest to, że po prostu musimy się szanować w relacjach między naszymi partnerami, ale też sami się musimy szanować.
A ktoś kogoś nie szanował?
No myślę, że bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nie szanuje siebie i nie szanuje Polski.
Ale pan teraz odbija piłeczkę na linię Prawa i Sprawiedliwości. Ambasador Rose szanował nas odpowiednio?
No... Tutaj była odpowiedź marszałka i pana premiera. No musi być ten szacunek wzajemny.
Tak, wzajemny szacunek?
I tyle, ale widział pan doskonale przecież, jaka była reakcja. I tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, znaczy nawet wyborcy. Rzeczywiście głosy, można powiedzieć,
absurdalna.
W internecie absolutnie było widać, że wszyscy
chciałoby
stoją po stronie...
Chciałoby się powiedzieć, słuchajcie, jest takie słowo jak niepodległość. Niepodległość. Znaczy my jesteśmy niepodległym, suwerennym państwem. Jeżeli chcemy być szanowani przez naszych partnerów, to szanujmy się też nawzajem. No, wyglądali tak, jakby tego absolutnie nie rozumieli. I pamiętamy też kwestie żołnierzy polskich, tych ofiar.
Mowa oczywiście o słowach prezydenta Donalda Trumpa.
Nie widzę. Znaczy, był premier Sikorski, był w Waszyngtonie, rozmawiał z sekretarzem Rubio. Nie widzę tutaj kryzysu. Raczej myślę, że jeżeli chcemy być poważnym partnerem...
To jeśli niepodległość, to co z podatkiem cyfrowym? Bo także poprzedni ambasador zajął takie stanowisko, najpierw poparł, a potem powiedział tylko, słuchajcie, podatku cyfrowego to nu-nu. Jak jesteśmy niepodlegli, no to wprowadźmy ten podatek.
Wiem, że... I mówił o tym pan premier Gawkowski, że rozważają i myślą o takich rozwiązaniach w Ministerstwie Cyfryzacji. Natomiast na koniec to jest tak, że taki podatek musi być przeprowadzony przez rząd i ostatecznym ministerstwem, które pracuje nad podatkami, jest Ministerstwo Finansów. Na razie rozumiem, jakakolwiek dyskusja na ten temat jest na etapie Ministerstwa Cyfryzacji i dalej ta decyzja
i
będzie podejmowana.
Nawet tam słyszymy takie przegłosy z ministerstwa i od ekspertów, że już bardziej się skupiamy na podatkach nakładanych na firmy chińskie. niż na amerykański. Jakby ta niepodległość, jak chodzi już o kasę, to lepiej, żeby Amerykanów nie dotykać.
No ale tu jest decyzja podejmowana przez nas w oparciu przede wszystkim o nasz
interes. Pana zdaniem powinniśmy nałożyć taki podatek. Interes. To są gigantyczne zyski, które także na polskich konsumentach czerpią amerykańskie firmy, które płacą w porównaniu z tym podatki minimalne.
No ja tutaj przede wszystkim chciałbym usłyszeć zdanie ministra finansów i ministerstwa finansów i tych resortów, które się tym zajmują. Natomiast no, samo to, że rozważamy to i w oparciu o nasz interes. Interes mamy na bardzo wielu płaszczyznach. Będziemy podejmować decyzje, no to już jest oznaka właśnie tego, że to my podejmujemy decyzje.
Panie ministrze, koalicja zacznie obsadzać wakaty w Trybunale Konstytucyjnym? Bo to już taki czas zdaje się bliski.
Bliski czego?
No, żeby zacząć obsadzać.
A dlaczego pan uważa, że bliski?
No, takie słuchy chodzą. Wie pan, nawet już się pojawiały pierwsze nazwiska w przestrzeni medialnej. Mamy kilka wakatów i pojawiały się nazwiska, którymi miały być te wakaty obsadzone. Mhm. W debacie.
Wie pan, pan doskonale wie, ja wiem, bardzo wielu ludzi to mówiło, że widzieliśmy to, że to PiS w poprzednich latach zdemolował de facto Trybunał Konstytucyjny, ale sytuacja jest o tyle inna niż ten 2-3 lata temu, że mamy też wyrok TSUE, który jest bardzo mocnym wyrokiem z grudnia zeszłego roku, który też daje prawo nam wszystkim taką do tego, żeby tą sprawę faktycznie rozwiązać. No musimy przywrócić normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującym prawem...
Czyli będzie obsadzanie wakatów, czy nie?
Zgodnie z obowiązującym prawem te decyzje podejmuje Sejm zawsze, większość sejmowa, i pierwszy krok należy tutaj do marszałka i w tej sprawie marszałek będzie informował.
Ale będzie informował w najbliższym czasie.
Myślę, że będzie, ale to już jakby nie jestem marszałkiem.
Ale kilka dni, kilka tygodni, kilkanaście dni.
To już jest po stronie Sejmu.
Pojawiły się też już pierwsze nazwiska. No to powtórzmy, Macenas Rosati, profesor Balicki, sędzia Markiewicz. To jakieś rozmowy się toczą?
Ja tutaj żadnych nazwisk nie będę potwierdzał.
To jeszcze pytanie o KRS. Wygląda na to, nie wiemy tego oczywiście, bo nie wiemy, czy prezydent podpisze ustawę, czy nie. Na razie sygnalizuje jego otoczenie, że nie podpisze, ale wygląda na to, że KRS będzie wybierany według starych zasad, czyli tych, które były niekonstytucyjne.
Na razie jest ustawa na biurku prezydenta, która by szereg rzeczy rozwiązała.
A jeśli jej nie podpiszą?
No to ja tutaj mam duże zaufanie do pana ministra Żurka i na pewno jakiś plan B wdroży taki, który będzie...
Ten, który Justicja zaproponowała, na przykład, to już, że sędziowie wybierają, aby tylko klepiecie?
Zobaczymy. Na razie jesteśmy na etapie planu A, czyli
panie ministrze, pan i ja wiemy, że planu A już nie ma.
Dlaczego?
Bo prezydent tego nie podpisze.
No to przyłoży rękę do dalszego chaosu prawnego. Będzie tak, jak ale wybór pan prezydent
na
Duda,
podstawie
no,
starych
nie wiem,
zasad
czy chciałby być taki.
I z udziałem sędziów też będzie generował chaos, bo przyjdzie następna władza i powie, to nie było respektowanie prawa.
Dlatego planem bazowym jest plan A, podpisanie ustawy przez prezydenta zaproponowanej przez większość. I to jest dobra ustawa, która jest wyważona. Ona nie jest w żaden sposób radykalna. Nie wywraca... No, pamiętamy tę ustawę. Ustawy sądowe,
już naprawdę
2017
pytanie, rok. Pierwsze czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Macie pewność, że cała koalicja zagłosuje w tym pierwszym czytaniu?
Myślę, że tak.
Cały PSL również?
No, nawet jeśli się pojawia, że kogoś nie ma na sali, to myślę, że ta ustawa spokojnie uzyska większość. To jest,
Roman
to jest dobry kompromis. Myślę, że też będzie
czy
głosował.
A ktoś wyjmie kartę?
No, mam nadzieję, że nie. No, zakładam, że wszyscy będą na miejscu. Chociaż no, czasem jest tak, że kogoś po prostu nie ma.
Ja pamiętam, że nawet niektórzy posłowie się w toalecie zatrzasnęli. Ale to z innej partii i przy innych głosowaniach.
Z tej partii już nie ma, zdaje się.
Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.